Tytuł tygodnia. Apej Rogon, Kolum McKen, tłumaczenie Agazano, wydawnictwo poznańskie. Mówi Paulina Surmiak, wydawnictwo poznańskie.
Ona jest z jednej strony trudna, a z drugiej strony ją się tak czyta, że nie można się od niej oderwać. I ona porusza bardzo trudny i emocjonalny temat, oczywiście śmierci dzieci, konfliktu, o którym my wszyscy niby coś wiemy, ale tak naprawdę nie wiemy i boimy się nawet zagłębiać, bo nam się wydaje, że ten konflikt jest taki skomplikowany. Mi się wydaje, że to jest książka dla każdego, kto po pierwsze lubi czytać naprawdę świetnie napisane historie, które po prostu poruszają nas głęboko i zostają. Ja tę książkę czytałam pierwszy raz bardzo dawno temu, już wiele miesięcy temu i nie mogę o niej zapomnieć. A z drugiej strony to jest też książka dla ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej po prostu, którzy chcą jakby dotknąć istoty jednego z najdłużej chyba trwających w tej chwili konfliktów, które w jakiś tam sposób rozdzierają nasz świat i po prostu chcą zrozumieć, o co w tym konflikcie chodzi. I książka też dla ludzi, którzy chcą szukać porozumienia ponad nienawiścią, bo to jest książka, która pokazuje, że nawet osoby dotknięte najbardziej tym konfliktem potrafią znaleźć tą wspólną płaszczyznę, więc ona w sumie daje nadzieję, a my wszyscy żyjemy w takich trudnych czasach i wydaje mi się, że nadzieja i możliwość spojrzenia troszeczkę ponad podziałami jest bardzo ważna. Także piękna, emocjonująca i wcale nie taka trudna. Te 1001 rozdziałów po prostu czyta się, ja przeczytałam w 2 wieczory i naprawdę nie mogłam się oderwać.
Tytuł tygodnia. Apej Rogon, Kolum McKen. Czyta Andrzej Ciborski. Dom w Jerychu był niesamowity. Znajdował się na obrzeżach miasta. Na końcu poranej kolejnami drogi, wzdłuż której rosły drzewa pomarańczowe, morele i palmy, a z okien roztaczał się widok na otwartą pustynię. 4 sypialnie, wysokie sufity, grube ściany, łukowato sklepione przejścia, delikatne kratki w oknach, misternie zdobione kafelki w kuchni, sosnowe parkiety. Kanalizacja działała sprawnie, ogrzewanie też i elektryczność. Mieli nawet niewielki betonowy basen za domem. Kiedy Salwa zobaczyła dom po raz pierwszy, weszła i zeszła po schodach. Wszystkiego dotykała, muskała koniuszkami palców, zapalała i gasiła światło. Stawała w chłodnym powietrzu pod wiatrakiem w kuchni, zatrzymywała się na chwilę przy kuchence. Wycierała wilgotne policzki. Basam wyszedł na piętro i wyjrzał przez okno. Działki sąsiadów też były zadbane. Bielone ściany, domofony, talerze satelitarne, elektryczne bramy. Dom otaczały 3 dunamy ziemi. Dość miejsca na mały sad. W Jerychu za najlepsze domy uważa się takie o introwertycznej architekturze. Większość pokojów wychodzi na wewnętrzny dziedziniec, a nie na ulicę. Jakby budynek zamykał się w sobie. Niektóre domy wieńczył malgław, czyli łapacz wiatru, wysoka wieża zwrócona jedną lub kilkoma ścianami w stronę, z której zazwyczaj wieje wiatr. Wieża wiatrowa zgarnia chłodne powietrze i ściąga je w dół do wnętrza domu, pełniąc rolę systemu klimatyzacji. Czasami w wieży ustawia się naczynia z wodą albo rozwiesza wilgotne ręczniki przy dolnych kratkach, żeby wzmocnić efekt chłodzenia. W niektórych domach człowiek ma wrażenie, że przechodzi przez ścianę gorąca w ścianę chłodu. W XIX wieku importowany lód, transportowany ze wschodu i północy w drewnianych skrzyniach ciasno wypchanych trocinami, można było przechowywać w chłodnych piwnicach łapaczy wiatru. Lód przewoziło się w potężnych, równo wyciosanych blokach ładowanych na wozy zaprzężone w woły, które ciągnęły go z zamarzniętych jezior w Turcji, Iranie, Iraku. Z wozu lód trafiał do pociągu, a następnie, gdy docierał na stację docelową, resztę drogi pokonywał ciągnięty przez wielbłąda. Później skrzynie opuszczano pod ziemię, na linach i kołowrotkach. Szklanka herbaty z lodem i gałązką mięty stanowiła szczyt palestyńskiego luksusu. Tydzień później Basam wręczył Salwie rulon dokumentów związany wstążką. Akt zakupu domu. Maleńki betonowy basen na podwórku. Basam wyszedł, rozwinął wąż i zaczął napełniać zbiornik wodą z kranu za domem. Zdążył już ochrzcić basen kałużą. Dzieci właziły do niego jedno po drugim i zaczynały się pluskać. Wszystkie oprócz Abir, oczywiście. Późnym wieczorem zauważył, jak Salwa sprząta w salonie. Przysiadł na szczycie schodów, wyjrzał przez drewnianą poręcz. Nie zauważyła go. Poruszała się cicho, zbierała ręczniki, koszulki, podniosła małą piłkę plażową flaczającą powoli w kącie, schyliła się nad stolikiem, zabrała do kuchni talerz i szklanki. Kiedy zakręciła kran, dało się słyszeć jej oddech. Zgasiła światło w kuchni i wróciła do salonu. Nadal paliła się tam lampa. Salwa podeszła, żeby ją zgasić. Dostrzegła coś wystającego z pomiędzy fałdów kanapy, podniosła poduszkę i zobaczyła pomarańczowy, plastikowy rękawek do pływania, pognieciony i spłaszczony. Ściągnęła resztę poduszek, rozglądając się za drugim, ale nic nie znalazła. Basam patrzył, jak żona podchodzi do regału i zatrzymuje się przed zdjęciem Abir. Odhaczyła plastikową zatyczkę w rękawku, przyłożyła do ust i dmuchnęła. Następnie wetknęła zatyczkę z powrotem na miejsce i nasunęła sobie plastikową opaskę na rękę nad nadgarstkiem. Przez chwilę stała nieruchomo, aż wreszcie ruszyła w stronę szafki, po drodze znów spuszczając powietrze z rękawka.
Tytuł tygodnia.